Dzisiejszy wieczór przy Bożej pomocy chciałbym się z wami dzielić Słowem Bożym, a to może z tego cyklu, który już rozpocząłem, a mianowicie dotyczące zboru korynckiego, w którym wyniknęły pewne problemy, w którym ten zbór, będąc w Koryncie, składający się z kilku narodowości, a jednak jako niewierzący, mieli pewne problemy, na które zwracali się też i do apostoła świętego Pawła, czy apostoł święty Paweł się dowiedział też o niektórych sprawach i podawał im naukę, zwracał im uwagę, a nawet ich strofował za pewne nieścisłości, za pewne, że tak powiem, błędy, czy czynienie tego, co nie powinni jako ludzie wierzący czynić. Myślę, że kiedy wnikniemy również w ten temat, zauważymy, że on również jest istotny w obecnym czasie. Mogą podobne zagrożenia czy niebezpieczeństwa czyhać na drodze naszej, abyśmy czytając to mieli taką przestrogę, naukę, ukierunkowanie, abyśmy podobnych błędów nie popełniali. Temat, który chcę poruszyć, tego problemu, to dotyczy sądu czy procesów sądowych. Dziwne może, ale jednak bardzo, bardzo istotne. I zaproponuję na samym początku, abyśmy mogli odczytać z pierwszego listu apostoła Pawła do Koryntian, z rozdziału 6, kilkanaście wierszy, właśnie gdzie apostoł święty Paweł porusza ten temat. I tutaj właśnie apostoł Paweł mówi tak. Czy śmie ktoś z was, mając sprawę z drugim, procesować się przed niesprawiedliwymi zamiast przed świętymi? Czy nie wiecie, że święci świat sądzić będą? A jeżeli wy świat sądzić będziecie, to czyż jesteście niegodni osądzać sprawy pomniejsze? Czy nie wiecie, że anioł sądzić będziemy? Cóż dopiero zwykłe sprawy życiowe? Jeżeli macie do osądzenia zwykłe sprawy życiowe, to czemu powołujecie na sędziów tych, którzy w zborze się nie liczą? Mówię to, aby was zawstydzić. Czyż nie ma między wami ani jednego mądrego, który może być rozjemcą między braćmi swymi? Tymczasem procesuje się brat z bratem i to przed niewiernymi. W ogóle już to przynosi wam ujmę, że się z sobą procesujecie. Czemu raczej krzywdy nie cierpicie? Czemu raczej szkody nie ponosicie? Tymczasem wy sami krzywdzicie i szkodę wyrządzacie to braciom. Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się. Ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. A takimi niektórzy z was byli. Aleście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa i w duchu Boga naszego. No to zauważamy tutaj ten problem, który poruszył apostoł święty Paweł, a mianowicie, że wśród tych ludzi wierzących w tym zborze zaistniała taka sytuacja, że jedni drugich podali do sądu, i to do sądu można by powiedzieć, do instytucji, one zawsze istniały w jakiś sposób, i tam w tym Koryncie właśnie przed tą instytucją sądową, którzy nie byli chrześcijanami, właśnie oni się procesowali. Na pewno jeżeli doszło do procesu, że jeden drugiego podał do sądu, to musiała być do tego przyczyna. Tak bez przyczyny to nikt nikogo tam do sądu nie podał. I to jednak przyczyna jakaś tam była. Może nie jest ona wyszczególniona imiennie, ta przyczyna, ale ona była. Ale jak odnosi się święty apostoł Paweł do tego? Co spowodowało właśnie tą sytuację? Może zaczniemy od tego, właśnie co to spowodowało, że dwie strony były, bo jeżeli się sądzić, to wynika dwie strony. Można by powiedzieć oskarżająca strona i oskarżona strona. No i ktoś jest właśnie ta instytucja, która rozsądza te sprawy. I z jednej strony była złamana pewna zasada. Już tam w chrześcijaństwie była złamana zasada, że do tego doszło. Jaka ta zasada została złamana? No, możemy odczytać. Ja odczytam z pierwszego listu apostoła świętego Jana. I tutaj apostoł święty Jan powiada takie słowa. Mówi do ludzi wierzących. Można by tutaj odczytywać więcej miejsc, ale ograniczymy się tylko do jednego miejsca, trzeci rozdział. I może odczytam od 16 wiersza. Potem poznaliśmy miłość, że On za nas oddał życie swoje i my winniśmy życie oddawać za braci. Jeżeli zaś ktoś posiada dobra tego świata, a widzi brata w potrzebie i zamyka przed nim serce swoje, jakże w nim może mieszkać miłość Boża? Dzieci, miłujmy nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą. Odczytałem to miejsce Pisma Świętego dlatego, że tutaj ukazuje taką zasadę, takie przykazanie, jakie powinny być relacje między ludźmi wierzącymi. To znaczy, że powinni ludzie jedni drugim życzyć dobrze i co jest możliwe ze swojej strony czynić dobrze, nie powodować krzywdy. Nie może powodować tego, żeby tamten miał stratę materialną czy jakąkolwiek inną, ale nawet mówi i my winniśmy życie oddawać za braci. A mówi dalej, że no, jeżeli ktoś posiada dobra tego świata, widzi kogoś drugiego w potrzebie, tutaj mi brata, i zamyka przed nim swoje serce, jakże w nim może mieszkać miłość Boża. To znaczy, wyciągamy wniosek z tego, że powinniśmy nastawieni być na to, jak mówi apostoł Paweł do Filipian, żeby szukać nie tylko swojej korzyści, swojej racji, ale właśnie szukać dobra też i innych. I to jest zasada chrześcijańska, gdzie po pierwsze tam przez kogoś była ona złamana. Dlatego, że po prostu ktoś został skrzywdzony przez kogoś. Przez kogoś nie stało się tak. A z drugiej strony też nie tak była niewłaściwa reakcja, dlatego, że tutaj mówi apostoł Paweł w ten sposób, że może odczytam, wracając do tego miejsca. I w ogóle już to przynosi wam ujmę, że się sobą procesujecie. Czemu raczej krzywdy nie cierpicie? Czemu raczej szkody nie ponosicie? Tu jest druga sprawa, że ten ktoś, kto był skrzywdzony, poniósł jakąś tam stratę, on nie zniósł tego, nie przyjął tego, może nie zachował się według takiej może zasady. Może jak przeczytam, to powiedział Pan Jezus Chrystus, ono jest obowiązujące na zawsze. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, 38 wiersz mówi: słyszeliście, iż powiedziano oko za oko, ząb za ząba. Ja wam powiadam, nie przeciwstawiajcie się złemu. Jeżeli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nastaw mój drugi, a temu, który chce się z tobą procesować i zabrać ci szatę, zostaw i płaszcz. A kto by cię przymuszał, żebyś szedł z nim jedną milę i z nim dwie? Temu, kto cię prosi, daj. A od tego, który chce od ciebie pożyczyć, nie odwracaj się. I teraz zadajmy sobie pytanie, drodzy, że gdyby była ta spełnione te dwie zasady, czy doszłoby do procesu? Po pierwsze, nie doszłoby, dlatego że nie byłoby powodu. A po drugie, nawet gdyby się powód znalazł, no to ten drugi pokrzywdzony, on by to zniósł, tak jak mówił Pan Jezus Chrystus i nie byłoby problemu. I tutaj no można by powiedzieć, że można by temat zamknąć. Ale niestety, kiedy my wglądamy w Słowo Boże, sprawa procesów sądowych, sądzenia wśród ludzi jest o wiele szersza i ma wiele płaszczyzn. I chciałbym właśnie tutaj, abyśmy przez Słowo Boże wglądnęli, ponieważ życie jest życiem i wynikają różne sytuacje, gdzie ludzie nieraz się zastanawiają tak, czy powinienem iść do sądu, czy nie? Czy powinienem wnieść sprawę do sądu, czy nie? Czy Jak to zrobić? Ja w tej chwili chciałbym już przenieść z płaszczyzny może zboru czy kościoła, chociaż później powrócę na tą płaszczyznę, ale tutaj chciałbym właśnie zwrócić uwagę co do tego, dlatego że wynikają niekiedy trudne, skomplikowane sytuacje i kiedy czytamy Słowo Boże, które za chwileczkę jeszcze odczytam, to z treści nauki apostoła świętego Pawła wynika, że osoba pokrzywdzona nie z powodu prześladowania za wiarę w Jezusa Chrystusa, ale w innych rzeczach ma prawo skorzystać na podstawie, że tak powiem, prawa obowiązującego, porządku obowiązującego, w poważnych sprawach, gdy jest osoba pokrzywdzona przez osoby niewierzące, ma prawo skorzystać, że tak powiem, z pomocy prawnej. No, w jakich okolicznościach mogło to by być? Tutaj chciałbym wziąć, że jeżeli można by powiedzieć, jakaś osoba, która została pokrzywdzona w jakichś sprawach, bezbronne osoby, czy dzieci, czy wdowy, gdy zostają niesprawiedliwie pokrzywdzeni przez urzędy, pracodawców, czy inne osoby, mają prawo dochodzić swoich spraw. Oczywiście według obowiązującego prawa, ponieważ po to mamy w naszym kraju pewne prawa, które nas obowiązują i możemy i mamy prawo z nich w pewnym zakresie korzystać. I tutaj chciałbym zwrócić uwagę za tym wyjątkiem, o którym wspomniałem. Jeżeli ktoś ponosi krzywdę, prześladowanie w jakiejś formie z powodu tego, że wyznaje Jezusa Chrystusa, z powodu tego, że można by powiedzieć, postępuje zgodnie z przykazaniem Bożym. Jeżeli mówi o Jezusie Chrystusie, świadczy i znosi prześladowanie, to tutaj moglibyśmy odczytać takie miejsce Pisma Świętego, jak odnosili się apostołowie i jaka jest nauka apostolska w tym temacie. W Księdze Dziejów Apostolskich, a w 5 rozdziale możemy przeczytać takie tutaj słowa odnośnie sytuacji, która wyniknęła w 5 rozdziale, 40 wiersz. Kiedy apostołowie byli wezwani przez kapłanów nauczonych w piśmie i tam im zabraniali mówić o Jezusie Chrystusie i nawet ich kazali wychłostać, i mówi tak, i usłuchali go i przywoławszy apostołów kazali ich wychłostać, zabronili im mówić w imieniu Jezusa i zwolnili. A oni odchodzili sprzed oblicza Rady Najwyższej, radując się, że zostali uznani za godnych znosić zniewagę dla imienia Jego. I nie przestawali też codziennie w świątyni i po domach nauczać, zwiastować dobrą nowinę o Chrystusie Jezusie. Cieszyli się z tego, że jednak znieśli, to było takie na pewno upokarzające dla dorosłych ludzi, mężczyzn, kiedy ich tam publicznie wzięto i wychłostano. I taka wtedy była też i forma nadawania kary i wypuścili ich, zabraniając im. Drugie takie miejsce, które chcę odczytać, będąc przy tym, to ze słów apostoła świętego Piotra, które często są odczytywane, ale w tej okoliczności wspomnę i apostoł święty Piotr podaje taką naukę: na milsi, nie dziwcie się, jakoby was coś niezwykłego spotkało, gdy was pali ogień, który służy doświadczeniu waszemu. Ale w tej mierze, jak jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, radujcie się, abyście i podczas objawienia chwały Jego radowali się i weselili. Błogosławieni jesteście, jeżeli was znieważają dla imienia Chrystusowego, gdyż Duch Chwały, Duch Boży spoczywa na was. A niech nikt z was nie cierpi jako zabójca, albo złodziej, albo złoczyńca, albo jako człowiek, który się wtrąca do cudzych spraw. Wszakże jeżeli cierpi jako chrześcijanin, niech tego nie uważa za hańbę, niech raczej w tym imieniem wielbi Boga. No to tutaj mamy przedstawione takie ukierunkowanie. I na pewno, kiedy my się dowiadujemy, to zauważamy, że ludzie wierzący, gdzie są prześladowani, prześladowani są, przychodzi taki czy ustrój, czy taki rząd, czy takie sytuacje, znoszą to. A nawet tutaj chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na postawę apostoła świętego Pawła. On też był oskarżany przez Żydów. Zwróćmy uwagę, może w 25 rozdziale Księgi Dziejów Apostolskich widzimy, że kiedy przeciwnicy Pawła dążyli do tego, jakbyśmy czytali, oni chcieli go koniecznie zabić, już tam się sprzysięgło 40 czy iluś, że nie będą jedli, pili, dopóki go nie zabiją, i dochodzili właśnie do tego, żeby właśnie umożliwił im ten zwierzchnik to, aby mogli to uczynić. Ale był pozwany przed tego namiestnika rzymskiego i tam Paweł był, i ten właśnie Festus, on chociaż był namiestnikiem rzymskim, on sprzyjał Żydom, kapłanom, no chciał tam mieć jakieś względy u nich i nie według prawa chciał postąpić. Nie według istniejącego prawa, które było prawem rzymskim w sytuacji odnośnie Żydów. I tutaj jest powiedziane, tak, 25 rozdział 9 wiersza, ale Festus, chcąc zyskać przychylność Żydów, odpowiedział Pawłowi tymi słowy: czy chcesz pojechać do Jerozolimy i tam być oto przede mną sądzony? A Paweł rzekł: przed sądem cesarskim stoję. Przed nim też powinienem być sądzony. Żydom żadnej krzywdy nie wyrządziłem, jak to i ty wiesz bardzo dobrze. Jeżeli więc uczyniłem co złego i popełniłem coś, co zasługuje na śmierć, nie wzbraniam się umrzeć. A jeżeli nie ma nic w tym, o co mnie oskarżają, nikt nie może mnie wydać im na łaskę i niełaskę. Odwołuję się do cesarza. Wtedy Festus, porozumiawszy się z doradcami, odrzekł: odwołałeś się do cesarza pójdziesz. Widzimy, że tutaj w tym procesie sądowym apostoł święty Paweł uczynił odwołanie, ponieważ zauważył wyraźnie, że tam nie szła sprawa prosto. Festus jakoby sprzyjał, jak powiedziałem, kapłanom do tego, aby właśnie wydać tam, był tam, dlaczego tam go nie sądził? Do Jerozolimy. Ponieważ chodziło o to, że w drodze tam miał być uknuty spisek ku temu, żeby go pozbawić życia. I dlatego tutaj, jeżeli chodzi o takie, można powiedzieć, ekstremalne czy szczególne sytuacje i okoliczności, kiedy prawo ono stoi właśnie i mówi o ochronie obywatela, to i człowiek wierzący odnośnie tych, którzy nie są chrześcijanami, którzy nie są wierzącymi, ma prawo skorzystać właśnie z obrony tego właśnie prawa. No tutaj jest jeszcze drugi zakres tego tematu. Bardzo istotny i ważny, aby rozsądzić właśnie odnośnie konfliktów, które jakoby powstają w zborach. Co zrobić? Jak powinno się postąpić? Słowo Boże nam również mówi. Dlatego, że utarło się między wierzącymi ludźmi, chrześcijanami, mówiąc tak, że absolutnie żadnego sądzenia. Nie można nikogo sądzić, nie można o nikim źle powiedzieć, nie można przed nikim przeszczec, no bo tak jest napisane: nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Ale to jest po prostu źle często interpretowane. I chciałbym, abyśmy będąc przy tym, mogli wniknąć w Słowo Boże, abyśmy wiedzieli, jak należy postępować w różnych okolicznościach. Dlatego, że no ktoś kiedyś powiedział tak, że najwięcej to w życiu to jest tak, i lekarzy, bo ktokolwiek by powiedział, że na coś choruje, to od razu wiele ludzi ma tyle recept, że od razu mówią, co jest najskuteczniejsze, czy też bardzo dużo sędziów. Każdy ze swojej strony gotowy jest na podstawie własnej opinii, własnego odczucia, własnych reakcji czy emocji drugiego osądzić. A tak być nie powinno. Ale czy można sądzić? Można. I dlatego chciałbym tutaj powiedzieć o tym w zakresie zborów. Oczywiście jeszcze raz chcę wrócić do stwierdzenia takiego, że nie może być to, że powstał konflikt, no może jakieś nieporozumienie, może jakaś no, niejasna sprawa, czy to w zborze, czy między osobiście wierzącymi, żeby szli i to sądzić się, jak apostoł Paweł powiedział, to ujmę przynosi i to się sądzić przed właśnie niewiernymi. Był taki przypadek, swego czasu słyszałem, że tam w jednym ze zborów człowiek, który popełnił no, jakąś tam wykroczenie według Biblii, według braci, wynikało i postąpili w ten sposób, że zgodnie ze Słowem Bożym go naznaczyli, no i poszedł do sądu, do cywilnego sądu. No i oczywiście sprawa się musiała odbyć, no ale rezultat był taki, że no, sędzina czy sąd tam kazali mu przeprosić zbór. No ale to była taka ujma, że człowiek taki pobiegł właśnie do sądu cywilnego, żeby podać właśnie sprawę, która odbywała się w zborze zgodnie ze Słowem Bożym. To poniósł tylko wstyd. I tutaj chcę, drodzy, wrócić do tego punktu, o którym mówi apostoł święty Paweł, że czy śmie ktoś z was, mając sprawę z drugim, procesować się przed niesprawiedliwymi zamiast przed świętymi? To znaczy się, że wynika niekiedy sytuacja i okoliczność, że trzeba jakoś, ktoś musi rozsądzić, ktoś musi podjąć jakąś decyzję. I tutaj nawet powołuje się do tego, że przecież święci świat sądzić będą. A jeżeli wy świat sądzić będziecie, to czyż jesteście niegodni osądzać sprawy pomniejsze? I jeżeli oby nigdy nie wynikała potrzeba taka, żeby trzeba było rozsądzać spory, czy jakieś powaśnienia, czy nieporozumienia, ale jeżeli wyniknie, to kto to ma zrobić i jak to ma zrobić i jak się należy do tego odnosić. Kiedy czytamy Boże Słowo, gdybyśmy sięgnęli już do początku, to sam Bóg w swoim narodzie ustanowił właśnie sędziów. I o tym jest bardzo dużo napisane. Ja tylko tutaj może przeczytam takie jedno miejsce Pisma Świętego, które mówi w ten sposób z 5 Księgi Mojżeszowej, z 19 rozdziału. Tutaj możemy przeczytać następujące słowa. I tu powiada tak. Niech nie występuje jeden tylko świadek przeciwko komukolwiek w sprawie wszelkiego przewinienia i grzechu, jakie tamten popełnił. Na podstawie zeznania dwóch świadków lub na podstawie zeznania trzech świadków rozstrzygnie się sprawę. I tutaj dalej mówi od 18 wiersza. Sędziowie zbadają sprawę dokładnie. Jeżeli się okaże, że ten świadek jest świadkiem fałszywym, że fałszywie świadczył przeciwko swemu bratu, to uczynicie mu tak, jak on zamierzał uczynić swemu bratu i wytępi zło spośród siebie. A pozostali niech to usłyszą i niech się lękają, aby nie uczynili już tak złej rzeczy wśród siebie. Tutaj sprawa mówi odnośnie też świadków, że niekiedy w takim sytuacji potrzebni są świadkowie, ale świadkowie, no można by powiedzieć, bardzo rzetelni. Gdybyśmy przeszli jeszcze, tutaj odczytam z pierwszego rozdziału tej samej księgi, to tu są powiedziane takie słowa, dwa wiersze przeczytam. Mojżesz przypomina dla narodu izraelskiego, w jaki sposób rozstrzygnął właśnie ten problem i jaki był porządek wśród narodu Bożego. W tym czasie nakazałem waszym sędziom, wysłuchujcie waszych braci i rozsądzajcie sprawiedliwie w sprawach, jakie ktoś ma ze swym współplemieńcem lub z obcym przybyszem. Nie bądźcie stronniczy w sądzie, wysłuchujcie jednakowo małego i wielkiego, nie lękajcie się nikogo, gdyż sąd należy do Boga, sprawy zaś, które będą dla was zbyt trudne, mnie przedkładajcie, a ja się nimi zajmę. Nakazałem wam wtedy wszystko, co macie czynić. I widzimy, że Mojżesz dla narodu izraelskiego wyznaczył ludzi, którzy oni te problemy, które wynikały, oni mieli rozsądzać, a jeżeli wynikła jakaś trudność taka, że nie byli w stanie tego rozsądzić, to mieli odnieść tę sprawę do Mojżesza. Jest podkreślona tam uczciwość, no po prostu branie pod uwagę tej sprawiedliwości, słuszność. Do tego potrzebne na pewno byli czy świadkowie, czy inne okoliczności. Drodzy, chciałbym tutaj zwrócić uwagę na to, że ludzie ci, którzy są w zakresie społeczności, jeżeli by wynikła taka sytuacja, mają prawo się zwrócić o wyjaśnienie, mają prawo poprosić w zborze tych, którzy odpowiadają za zbór, starsi zboru, aby tę sprawę rozsądzili, aby tę sprawę wzięli pod uwagę i to jest obowiązkiem. To jest obowiązkiem, bo do kogo się mają udać, jeżeli wynikną takie sprawy w zakresie zboru czy w zakresie ludzi wierzących. No niemniej jednak tu potrzebne jest właściwe podejście tych, którzy by chcieli z takiej pomocy skorzystać. A o co tutaj chodzi? Darzenia szacunkiem i zaufaniem do tych, którzy się zwracają, którzy są do tego powołani, którzy są za to odpowiedzialni. I tutaj moglibyśmy odczytać może takie jedno miejsce z Księgi Sędziów. Ja odczytam, dlatego że tu mamy taki przykład, na który chcę zwrócić uwagę w tej posłudze, ponieważ to jest istotne. No, czasami wynikają takie okoliczności, sytuacje. I tutaj czytamy następujące słowa w drugim rozdziale Księgi Sędziów. Ja odczytam. Zwróćcie uwagę na to. I tu mówi tak. Wtedy Pan wzbudzał sędziów i ci ratowali ich z rąk ich upiesów, lecz nawet swoich sędziów nie słuchali, tylko cudzołożyli, idąc za innymi bogami, oddawali im pokłon. Rychło zboczyli z drogi, którą kroczyli ich ojcowie, słuchając przykazań Pana, oni tak nie postępowali. Tutaj zauważamy, że Bóg ustanawiał na pewnym odcinku życia narodu izraelskiego sędziów, którzy oni reprezentowali właśnie naród izraelski, którzy w chwilach niebezpieczeństwa czy wojny oni właśnie organizowali czy prowadzili tą walkę, czy też rozsądzali sprawy, problemy wynikające, czy też pouczali ludzi odnośnie Bożego prawa. To była rola sędziów i właśnie tutaj jest podkreślone to, że chociaż sędziowie im zwracali uwagę i mówili, to nie słuchali. I teraz jest w tym problem. Jeżeli ktoś ma sprawę i oczywiście chciałby skorzystać, a no, zlekceważy, może by podeszedł tak, pójdę, ale racja powinna być moja, powinno wyjść na moja. Powinno być tak, jak ja uważam. I jeżeli no, ci, którzy rozsądzają, którzy wnikają w tą sprawę i wypowiedzą później swoje zdanie, czy osąd, czy jak, jeżeli nie jest po ich myśli, a to już nieważne, to on tak i tak i tak i tak dalej i zbuntowany odejdzie. No i nic to nie da. I tutaj chciałbym właśnie podkreślić to, że nauka biblijna wskazuje, że starsi zboru, a w szczególnych przypadkach społecznie nawet cały zbór, zobowiązani są osądzać zaistniałe czy grzechy oraz złe zachowania poszczególnych członków, a także napomnieć i nakładać kary dyscyplinarne na osoby, które czynią podziały w zborze, czy też wnoszą błędne nauki do zboru. I tutaj czy też wyniknie konflikt między poszczególnymi osobami. Jest ktoś, kto nad tym czuwa. Jest ktoś, kto na to zwraca uwagę. Jest ktoś, kto się tym zajmuje. Otrzymuje od Boga mądrość, a zależy, leży na nim wielka odpowiedzialność. I dobrze jest, jeżeli w poszczególnych sytuacjach, okolicznościach, ci, którzy chcą skorzystać z takiej pomocy, to powinni właśnie darzyć autorytetem, przyjąć właśnie, bo tak jest, jeżeli to jest czynione zgodnie ze Słowem Bożym, na zasadach, nawet jak nie jest przyznana mnie racja, to jednak powinno się przyjąć to no tak z pokorą, z uznaniem, a to dla pokoju. Mówię to już o sytuacji sądzenia, dlatego że właśnie jak powiedziałem poprzednio, często wynikają takie sytuacje, że ludzie mówią, no nie ma prawa, no kto mnie może sądzić, kto może rozsądzić, kto może powiedzieć, no ktoś musi być. Bo jeżeli by nie było, no weszedłby niesamowity i nawet chaos. W każdym państwie, w każdym ustroju i zawsze w kościele był ustanowiony przez Boga pewien porządek. I każdemu, który zależy na tym, aby był pokój, porządek, to nawet jeżeli ja uczynię coś źle i ktoś mi zwróci uwagę, i szczególnie tutaj, jeżeli chodzi o osoby takie kompetentne, które są odpowiedzialne za to, powinno się do tego dostosować. Tu jest tak wyraźnie napisane w Piśmie Świętym, żeby czasami ktoś nie powiedział, że mówię to, co uważam tylko, ale no zwróćmy uwagę. Ja to kiedyś odczytywałem, ale wrócę do tego w tej okoliczności z listu do Koryntian z 5 rozdziału. I tutaj przypomina apostoł Paweł, że słyszy się powszechnie o wszeteczeństwie między wami, to takim wszeteczeństwie, jakiego nie ma nawet między poganami, mianowicie, że ktoś żyje żoną ojca swego. A wyście się wbili w pychę, zamiast się raczej zasmucić i wykluczyć spośród ciebie siebie tego, kto takiego uczynku się dopuścił. Więc tam musiało się odbyć rozsądzenie tej sprawy i ktoś musiał podjąć decyzję, żeby po prostu taka osoba była wykluczona. I dalej powiada tutaj od 11 wiersza, chcę przeczytać, lecz teraz napisałem wam, abyście nie przystawali z tym, który się mieni bratem, a jest szetecznikiem, chciwcem lub bałwochwalcą, lub oszczercą, lub pijakiem, lub grabiecą, żebyście z takim nawet nie jadali. Bo czy to moja rzecz sądzić tych, którzy są poza zborem? Czy to nie wasza rzecz sądzić raczej tych, którzy są w zborze? Tych, którzy są poza nami, Bóg sądzić będzie. Usuńcie tego, który jest zły spośród siebie. Widzimy, że jest tu nakazany pewien porządek. Nakazana jest w ogóle pewna taka dyscyplina dla ogólnego dobra, aby nie było tych, którzy by się męczyli. I tutaj tak bardzo istotnie o tym pokazuje takie drastyczne okoliczności i sytuacje. I dlatego no tu jeszcze takie jedno miejsce, które chciałbym odczytać. Ono nam zwraca uwagę na to w liście do Filipian, 3 rozdział. Tu mówi tak. Szczęście się psów, szczęście się złych pracowników, szczęście się przesady w obrzezywaniu. Niekiedy może występować ktoś w takiej formie, który szkodzi. I nie może być właśnie to, że ktoś bezkarnie będzie czynił, co chce. Musi być po prostu, wszyscy my na swoim miejscu musimy być tej świadomi, że musimy się podporządkować porządkowi Bożemu, porządkowi ustalonemu w Biblii, aby przychodząc nosić zbudowanie, pokój, błogosławieństwo. Ale chcę jeszcze na zakończenie zwrócić uwagę na jedną rzecz, że nie jest dopuszczalne, aby poszczególni członkowie zboru na własną rękę krytykowali, osądzali innych wierzących bez upoważnienia, kierując się wyłącznie własnymi poglądami i odczuciami. To jest tak bardzo ważne, gdzie powiedziałem poprzednio, że to jest jakaś taka przywara dla nas ludzi, że bardzo szybko możemy osądzić. A przykładowo, no ktoś nie przyszedł raz, drugi na nabożeństwo i ja tak powiem od razu, no bo się mu nie chce. No, on już jest słaby, wierzący, bo on nawet na nabożeństwo nie przychodzi. A nie wiem, co spowodowało, że on nie był raz czy drugi raz. A gdybym się pointeresował, gdybym zapytał, gdybym zadzwonił, może jakaś trudna sytuacja, może choroba, może inne przeszkody. A gotowe najlepiej jest powiedzieć, nie chciało mu się. Może być druga przyczyna, gdzie bardzo szybko niekiedy zdarza się ludziom, że na swoją rękę niesprawiedliwie, niesłusznie czynią z tym krzywdę innym, osądzają. Ano, ktoś zachorował albo stał się jakiś wypadek, jakieś nieszczęście. Bóg go pokarał. Pokarał go Bóg, tak jest. I to jest wydawanie na własną rękę osądu niesprawiedliwego, krzywdzącego. Nie powinniśmy nigdy takich rzeczy robić. Ale jeżeli ktoś jest kompetentny, czy chce pomóc, zapytać, poradzić, a jeżeli wynika sprawa, to wiedzieć, jak należy postąpić. I tu dlatego Pan Jezus Chrystus powiedział takie słowa, które chcę w tej chwili tutaj zacytować z Ewangelii Mateusza 7 rozdziału. Tutaj powiada w ten sposób: nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni, albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą i jaką miarą mierzycie, taką wam odmierzą. A czemuż widzisz dźbło w oku brata swego, a belki w oku swoim nie dostrzegasz? Albo jak powiesz bratu swemu: pozwól, że wyjmę dźbło z oka twego, a oto belka jest w oku twoim? Obłudniku, wyjmij najpierw belkę z oka swego, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć dźbło z oka brata swego. I oto tutaj odniósł się Pan Jezus Chrystus do takiej okoliczności, że po pierwsze, może sam człowiek w którymś miejscu jest nie w porządku, a będzie osądzał innych. Może akurat nie kradnie, ale kłamie i będzie bardzo sądził tego, który ukradł. Tamten źle zrobił, że ukradł. Ale ja nie mam prawa go sądzić, jeżeli ja sam nie jestem w porządku. I tu zanim, że tak powiem, cokolwiek bym powiedział pod względem złego postępku czy upadku kogoś, musimy się sprawdzić, jak mówi apostoł święty Paweł: patrz, abyś i ty nie był kuszony, abyś ty nie był znaleziony, bo tam w liście do Rzymian moglibyśmy odczytywać jeszcze podobne słowa, że na swoją rękę, według własnego uznania, nie znając sytuacji, ja wychodzę z osądem innej osoby, to ja po prostu staję na bardzo niebezpiecznym gruncie. Ja po prostu mogę uczynić komuś krzywdę. Ja nie jestem do tego powołany. I tutaj na tym miejscu i w tej okoliczności obowiązuje ta zasada, o której Pan Jezus powiedział: nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. I tu jest ważne, istotne. Natomiast ze swojej strony powinniśmy wykazywać względem siebie wzajemną miłość, troskę jedni o drugich, przebaczenie jedni drugim, a przy tym wszystkim sprawdzać samego siebie. Sprawdzać samego siebie przed Bogiem. Mówiłem dość obszernie ten temat, ponieważ jak zauważyliśmy, że sprawa sądzenia jest bardzo złożona. Po pierwsze, nie powinniśmy nigdy iść do sądów, żeby oskarżać współbraci czy współsiostry. Nie powinniśmy dążyć do tego, żeby na swoją własną rękę kogoś osądzać według własnego widzimisię. I powinniśmy raczej starać się w zborze być ku zbudowaniu, jedni drugim ku zachęcie, ku pomocy. Jeżeli widzimy, jak Słowo Boże mówi, że ktoś coś wychodzi nie tak, to idź, porozmawiaj, uczyń zachętę, napomnij. A jeżeli się nie czujesz kompetentny, zwróć się do osoby kompetentnej w tym celu, aby pomóc danej osobie, nie żeby pokazać w złym świetle, nie po to, żeby skreślić, potępić, ale żeby pomóc tej osobie. I również, jeżeli tak my będziemy czynić, kontrolując samego siebie, na pewno nie uczynimy nikomu krzywdy, również nie będziemy się procesować, a jeżeli nas nawet spotka coś nie tak, to nie polecimy do sądu, nie polecimy, aby się skarżyć, będziemy umieli również przebaczyć, znieść, może to akurat takie doświadczenie przyszło i Bóg będzie nam dopomagał. I w naszym życiu, patrzmy, w naszych rozmowach osobistych, czy w naszym sumieniu, abyśmy czasami za szybko kogoś nie osądzali, ale pozostawili to Bogu czy kompetentnym osobom. Chciałbym was na zakończenie zachęcić ku temu, abyśmy mogli poprosić Pana Boga o to, aby dał nam takie serce, takie światło, takie zrozumienie, abyśmy umieli podchodzić w tym temacie tak, jak uczy nas Słowo Boże, i podporządkowywać się pod Boże prawo, które obowiązuje nas jako dzieci Bożych, jako członków żywego Kościoła, zboru, abyśmy mogli się zespalać w jedności ducha, przybliżać ku sobie, znaszać jedni drugich, przebaczać sobie wzajemnie i wspierać się w modlitwach, dobrym słowem i zachętą, abyśmy tak idąc ramię w ramię, mogli dojść do zamierzonego celu, żywota wiecznego w Jezusie Chrystusie. Przykłonimy nasze kolana i będziemy się modlić w tym temacie.